各位同学，大家好。
Good morning, fellow practitioners.
Dzień dobry, współpraktykujący. Do tej pory omówiliśmy tutaj takie dwie podstawowe metody praktyki stosowane w chińskiej szkole Chan, a mianowicie metodę Huatou i metodę Cichej Iluminacji. I te metody związane są z takimi dwoma głównymi odłamami chińskiej szkoły Chan. Lin Chi, szkoła Lin Chi, z którą właśnie jest związana praktyka Huatou, i szkoła Cao Tong, z którą związana jest praktyka cichej iluminacji. I omówiliśmy podstawowe zasady tych metod i sposób ich stosowania. Natomiast to, czego nie omawialiśmy, to, o czym do tej pory nie mówiliśmy, to takie zasady teoretyczne czy filozoficzne, na których opierają się te praktyki, te metody, a które zakorzenione są w buddyjskiej dharmie. Ponieważ te praktyki, te metody powstały na bazie nauk Buddy i w związku z tym dobrze jest, aby poznać te nauki, te zasady dharmy Buddy, by mieć taki pełniejszy ogląd również tych metod czy praktyk, które stosujemy. I może akurat tutaj nie jest odpowiedni czas i miejsce na to, aby to zgłębiać. Niemniej jest bardzo ważne dla nas, jako dla adeptów Chan, abyśmy poświęcili nieco czasu na zapoznanie się z tymi, można powiedzieć, teoretycznymi podstawami tych metod. Abyśmy z jednej strony kontynuowali praktykę, stosowali te metody, ponieważ stosowanie ich pomaga nam w osiąganiu samadhi i mądrości, ale również abyśmy właśnie zapoznali się z dharmą Buddy bardziej. I jakby mówi się o takim usłyszeniu czy zetknięciu się z dharmą Buddy i z takim poddaniem jej refleksji. I to jest ważne, żeby mieć właśnie takie zrównoważone podejście do praktyki. Z jednej strony, żeby stosować te metody, a z drugiej strony, żeby zapoznać się z teorią czy z filozofią buddyjską, ponieważ znajomość tej filozofii, tej teorii również przyczynia się do pogłębienia naszej mądrości. I pomaga w takim rozwinięciu czegoś, co się nazywa właściwym albo poprawnym poglądem. Jeżeli mamy znajomość tych podstaw dharmy, wówczas mamy niejako taki jasno wyznaczony kierunek, w którym nasza praktyka powinna przebiegać. I oczywiście to jest ważne, aby mieć taki wyznacznik, czy taką podstawę, dzięki której możemy właściwie praktykować. A więc jako adepci Chan powinniśmy z jednej strony poświęcać czas na praktykę, na stosowanie tych metod, z drugiej strony na zgłębianie podstaw dharmy Buddy. Więc jak już o tym mówiliśmy, w gruncie rzeczy stosowanie tych metod, dwóch głównych metod Chan, czyli eliminacji watou jest dosyć proste. Zasada jej stosowania jest dosyć prosta. Nie ma tam żadnych komplikacji. Jest to taka bardzo bezpośrednia metoda. Mimo to wiele osób próbujących stosować te metody przekonuje się, że wcale nie jest im łatwo je stosować, ponieważ albo po prostu próbują je stosować, ale nie są w stanie jakby sprawić, żeby te metody jakoś działały, żeby jakby wzmacniać umysł na tyle, żeby te metody działały. Na przykład weźmy praktykę iluminacji. Generalna zasada tutaj jest taka, jest dosyć proste, nieskomplikowane, aby cisza i iluminacja miały miejsce jednocześnie. A więc w opisie jest to bardzo proste, natomiast jeżeli próbujemy to robić i dążyć do tego, aby ta cisza i iluminacja były jednością, były rzeczywiście następowały jednocześnie, to okazuje się, że nie jest to wcale takie proste. I nawet jeżeli i wtedy musimy uciekać się do różnych innych podejść, innych metod, czy takich zręcznych środków, czy zręcznych podejść, o których tu mówiliśmy, aby ułatwić sobie tę praktykę. To były takie podejścia jak świadomość swojego ciała, jak samo siedzenie, jak również takie stopniowe skanowanie ciała, przeglądanie, dokonywanie przeglądu i rozluźnianie poszczególnych partii ciała. Ale nawet stosowanie tych metod, takich pomocniczych, też nie zawsze okazuje się proste i łatwe. Jeżeli chodzi o watou, to tu naczelną zasadą jest rozbudzanie poprzednich wątpienia, zapytywania, zaintrygowania tym pytaniem. Natomiast tutaj też, jeżeli staramy się to robić, to napotykamy często problemy. Czyli na przykład staramy się zapytywać, powracać do tego pytania, rozbudzać poczucie wątpienia, ale wydaje się, że wtedy pojawia się jeszcze więcej problemów, ponieważ to podejście, to rozbudzanie tego zapytywania roznieca jeszcze więcej jakichś myśli, uczuć, jakichś wrażeń, stanów umysłu i prowadzi, się wydaje, do jeszcze większego jakiegoś zamętu i rozproszenia. Albo jeżeli staramy się zacząć od recytacji, od samej recytacji, powtarzania watou, tego sformułowania, to okazuje się też, że nie jest łatwo to utrzymać, że kilka razy recytujemy, po czym nasz umysł gdzieś odpływa i ta metoda jakby znika, tak jakby to łato gdzieś zupełnie znikało. A więc mimo tych różnych pomocniczych metod, to stosowanie obu tych podejść, łato i cichej iluminacji, nie jest często takie łatwe. I zasadniczą przyczyną takiego stanu rzeczy jest to, że nasz umysł nie jest po prostu jeszcze wystarczająco stabilny. Jest zbyt rozproszony, zbyt jakby mało pogłębiony, aby rzeczywiście móc z powodzeniem skutecznie stosować te metody. I dlatego różni nauczyciele z różnych zresztą tradycji, nie tylko Chan, zalecają dla osób, które zaczynają praktykę, dla początkujących, taką metodę jakby wstępną, bardzo prostą, która ma ułatwić takie ustabilizowanie i większe skupienie umysłu. I jest to metoda pracy z oddechem. Jeżeli chodzi o jakieś przeszkody czy trudności związane ze stosowaniem tych różnych pomocniczych metod, o których mówiliśmy, to na przykład jeżeli chodzi o świadomość tego ciała, tutaj taka trudność może wynikać stąd, że to pole jakby uwagi, czy całe ciało, które powinniśmy objąć uwagą, może okazać się takim zbyt dużym obszarem. Trudno nam jest utrzymywać świadomość na całym ciele. Ponieważ uwaga jest jeszcze zbyt rozproszona. Jesteśmy zbyt rozproszeni, zbyt umysł jest ruchliwy. Jeżeli chodzi o to podejście samego siedzenia, czyli taką metodę bez metody, kiedy po prostu chodzi o to, żeby siedzieć i nic nie robić, nie stosować żadnej metody, tutaj też może to być okazać się niełatwe, ponieważ jakby nie ma czego się tutaj uchwycić, jakby nie ma niczego do zrobienia, nawet nie należy nic robić, ale wtedy ma się poczucie, że no, nie ma niczego konkretnego, na czym można tę uwagę skupić. Jak również przy tym podejściu może się okazać, że mimo iż ten aspekt ciszy się pogłębia, że nasz umysł się jakoś tak wycisza, to jednocześnie jakby jest za mało przytomności. Przytomność umysłu, czyli ten aspekt klarowności słabnie i zaczynamy się jakby zapadać w tę ciszę, w taki stan, jak mówiliśmy, nieświadomości czy takiego otępienia. Z kolei, jeżeli chodzi o huatou, to mówiliśmy, nawet recytowanie go może nastręczać trudności, ponieważ jeżeli jest dużo przypadkowych, błądzących myśli, w umyśle jesteśmy bardzo rozproszeni, to tak jakby to powtarzanie, to huatou, tak jakby ginie w tym całym natłoku tych wszystkich myśli, staje się po prostu jeszcze jedną, kolejną myślą pośród niezliczonej ilości takich myśli wypełniających nasz umysł. I w związku z tym no, nie ma w sobie żadnej siły i też łatwo zgubić wtedy to huatou. Jeżeli z kolei próbujemy jakoś zbyt szybko, czy w nieprzygotowaniu do tego rozbudzać wątpienie, zapytywać, to może z kolei rozbudzać różne wyobrażenia, myśli też, czy jakieś odpowiedzi się będą pojawiać, które możemy błędnie interpretować. W związku z tym, jak powiedzieliśmy, jakby przyczyną tego wszystkiego, takich trudności jest na ogół to, że umysł nie jest odpowiednio przygotowany nawet do tego rodzaju praktyk czy metod. Nie jest jeszcze wystarczająco stabilny i wyciszony. A więc w pierwszym rzędzie powinniśmy doprowadzić do tego, aby ten umysł się bardziej skupił, zjednoczył, żeby uzyskał taki stan bezruchu. I tutaj już mówiliśmy też o takim stopniowym podejściu do tego, aby właśnie zjednoczyć, doprowadzić do zjednoczenia ciała i umysłu. I wtedy, jeżeli jesteśmy w stanie doprowadzić do takiego stanu, wtedy jakby jeżeli zmienimy wtedy tę metodę na dotychczas stosowaną taką metodę jednoczenia na cichą eliminację albo na huatou, okaże się, że znacznie łatwiej jest praktykować, że umysł jakby jest odpowiednio tego przygotowany i ta metoda, którą podejmiemy, ma pewną siłę i przynosi jakieś owoce. Jeszcze jeden może się pojawiać problem i widzimy to u szeregu osób, że kiedy osób, które uważają, że stosują metodę ćwiczeń iluminacji albo kłato, jeżeli się spyta taką osobę, w jaki sposób stosuje tę metodę i w jakim jest stanie ciała i umysłu, to często ktoś taki nie jest w stanie jakoś odpowiedzieć na te pytania jakoś klarownie. Nie jest w stanie powiedzieć, jak konkretnie stosuje tę metodę, ani w jakim tak naprawdę jest stanie ciała i umysłu. I wynika to z tego, że taka osoba często tylko wyobraża sobie, że posługuje się tą metodą. I jakby wszystko to opiera się na jakichś wyobrażeniach, na myślach, natomiast w gruncie rzeczy nie stosuje tej metody zgodnie z zaleceniami, zgodnie z prawidłowym sposobem ich stosowania. A więc może być właśnie też, mogą być takie przypadki, kiedy nawet jeżeli nam się wydaje, że stosujemy metodę, to jeżeli nie mamy jakiegoś takiego, takiej jasności, jakby w jakim punkcie tej metody, czy na jakim etapie tej metody jesteśmy, w jakim stanie i jak konkretnie ją stosujemy, może świadczyć o tym, że jest to tylko gra naszej wyobraźni. I dlatego, żeby właśnie zaradzić temu wszystkiemu i dać taką metodę ustabilizowania umysłu, taką bardzo prostą, bezpośrednią, stosuje się pracę z oddechem, metodę oddechu, która jest taką, można powiedzieć, fundamentalną metodą, prostą i fundamentalną metodą, która może stanowić wstęp do stosowania różnych innych metod, ponieważ łatwo dzięki niej właśnie tak ustabilizować, wyciszyć umysł. I jest tak dlatego, ponieważ jakby tutaj przy oddechu ograniczamy to pole uwagi. Mianowicie skupiamy się przy pracy z oddechem na rejonie wokół nozdrzy. Nie skupiamy się na żadnej innej części ciała, tylko na tym rejonie, gdzie powietrze wpływa przez nos i wypływa. I skupiamy się na tym i to ograniczenie tego pola uwagi powoduje, że łatwo się tej metody trzymać i to prowadzi do właśnie takiego zjednoczenia umysłu. Mówiliśmy o stosowaniu różnych metod, natomiast nie mówiliśmy do tej pory o takim ogólnym nastawieniu do praktyki, do stosowania konkretnej metody. Jest to ważne, ponieważ czasem zdarzają się ludzie, którym bardzo się śpieszy w praktyce, którzy jakby są zdania, że jeżeli podejmą praktykę z taką jedną z zaawansowanych metod, no bo tak sobie tłumaczą, że ich korzenie karmiczne są bardzo dobre, że ich umiejętności są wysokie. W związku z tym, jeżeli podejmą jedną z zaawansowanych praktyk, to bardzo szybko osiągną rezultaty takiej praktyki. I często zdarza się, że rzeczywiście próbują takiej tak zwanej zaawansowanej praktyki, ale w trakcie stosowania okazuje się, że tak naprawdę nie są przygotowani do jej stosowania. Nie są odpowiednio w jakimś takim ustabilizowanym stanie, szczególnie odpowiednim stanie ciała i umysłu, aby ta praktyka mogła być w ich wypadku naprawdę skuteczna. I prędzej czy później dochodzą do momentu, kiedy zatrzymują się, przestają robić postępy w praktyce, by stoją w miejscu. Wtedy to jakby przypomina trochę taką sytuację, jakbyśmy budowali dom, powiedzmy 10-piętrowy dom. I wiadomo, że żeby budować taki dom, żeby był on solidny, mocny, no to wymaga najpierw położenia takich solidnych fundamentów. I być może no, wybudowanie takich solidnych fundamentów może powiedzmy potrwać z 2 lata nawet. I dopiero wtedy można myśleć o budowie kolejnych pięter. Natomiast osoby właśnie te, o których mówiliśmy, mogą mieć w takim wypadku poczucie, no, że tak naprawdę to można zrobić wszystko o wiele szybciej. I powiedzmy w ciągu kilku miesięcy tak na prędce jakoś tam kładą fundamenty, tak niezbyt solidne i biorą się po tych kilku miesiącach od razu do budowania kolejnych pięter. No ale po kolejnych, powiedzmy, 2-3 latach okazuje się, że powiedzmy dochodzą do 4. piętra, budują 4. piętro i okazuje się, że no dalej już nie sposób budować, ponieważ jednak fundamenty okazały się zbyt słabe. Zbyt szybko, w wielkim pośpiechu były robione, niesolidnie. I w związku z tym dalsza budowa traci sens. Ten budynek nie będzie stabilny, może się zawalić. I wtedy no jakby ktoś taki stoi przed wyborem, że albo musi wrócić do tych fundamentów i jakoś je wzmocnić, i dopiero wtedy może myśleć o dalszej budowie. Albo może być też tak, że trzeba ten cały budynek rozebrać dokumentnie i zacząć od nowa tę budowę. Położyć solidne fundamenty i stopniowo potem kolejne piętra. I właśnie podobnie ma się sprawa z naszym podejściem do praktyki, nastawieniem do praktyki. Jeżeli podejmiemy jedną z tych tak zwanych zaawansowanych praktyk zbyt szybko i w pewnym momencie no, okaże się, że ona nie daje efektów, że nie posuwamy się naprzód, że nasze uwarunkowania nie pozwalają na to, nie jesteśmy tego po prostu przygotowani, no to stoimy przed wyborem, co robić dalej. Czy chcemy dalej tkwić w miejscu i tracić czas z tą właśnie metodą, czy dokonać jakiejś zmiany, jakiejś korekty. No i pierwszym krokiem w tym kierunku jest takie skonfrontowanie się w ogóle z tym faktem, że jakby zbyt pochopnie podjęliśmy pracę z daną metodą, że ona jest dla nas zbyt zaawansowana. No i możemy wtedy pogodzić się z tym faktem, że tak jest i zmienić metodę. Przejść do, zacząć stosować metodę, powiedzmy taką bardziej fundamentalną, która dopiero nas przygotuje do jakichś kolejnych, bardziej zaawansowanych metod. A więc tutaj jakby ważne jest, żeby jeżeli chcemy rzeczywiście robić dalsze postępy, aby no, przyznać się przed samym sobą rzeczywiście, że ta praktyka, którą podjęliśmy, była podjęta zbyt pochopnie, zbyt szybko i sobie z nią nie radzimy i wtedy po prostu trzeba zrobić taki krok wstecz i podjąć jakąś inną, łatwiejszą, bardziej podstawową metodę. I taką metodą może być właśnie powiedzmy praktyka oddechu. Czyli tutaj generalnie, aby rzeczywiście móc robić postępy w praktyce i dokonywać jakichś niezbędnych zmian, jeżeli w pewnym momencie okażą się potrzebne, powinniśmy mieć największą jasność co do właśnie własnych uwarunkowań stanu aktualnego naszego ciała i umysłu czyli też między innymi na co nas stać w tym stanie, powinniśmy jak najklarowniej jakby zdawać sobie sprawę, w jaki sposób właśnie stoimy, w jaki sposób stosujemy praktykę i jakie ona daje efekty albo że nie daje efektów, czyli no, wiedzieć, jak działa dla nas ta praktyka, czy jest dla nas odpowiednia. I następnie, jeżeli jakby zdajemy sobie sprawę jasno ze swojego stanu, ze swoich uwarunkowań i z tego, jak działa dana praktyka i okaże się, że rzeczywiście nie jest to dla nas na danym etapie odpowiednia praktyka, no to być w stanie przyznać się jakby przed samym sobą, pogodzić się z faktem, że należy skorygować tę praktykę, by zrobić krok wstecz i niejako zacząć od nowa, by wzmocnić te podstawy, wzmocnić fundament, bardziej ustabilizować, zjednoczyć swoje ciało i umysł i następnie, jeżeli nasze uwarunkowania się zmienią i uzyskamy większą stabilność, wtedy można ewentualnie myśleć o jakichś innych metodach.